Dobry wieczór. Krzysztof Polasik melduje się przy mikrofonie. Zaczynamy.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
25 lat temu Polska dołączyła do NATO. Program poświęcimy tej rocznicy. Powiemy m.in. o wspólnych ćwiczeniach.
Pododdziały wykonały marsz na 300 km pojazdami gąsienicowymi po drogach publicznych i w terenie przygodnym.
Gość programu oceni, co daje nam obecność w sojuszu.
Sojusz odstrasza. To jest właśnie ten główny element, o który nam chodzi.
Będzie też o korzyściach dla niedużej wielkopolskiej miejscowości.
Będą miejsca pracy, bo to widzimy, ale też chodzi o to, żeby mieszkańcy byli na naszym terenie. Bardzo nam na tym zależy.
Zanim część magazynowa, Piotr Maciejewski i serwis wojskowy.
Magazyn wojskowy.
Na początek o historycznej wspólnej wizycie prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Waszyngtonie. Polskich przywódców zaprosił do Białego Domu prezydent Joe Biden z okazji ćwierćwiecza obecności naszego kraju w NATO. Stany Zjednoczone potwierdziły, że są gotowe w każdej chwili w ramach artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego wesprzeć Polskę, jeśli będzie taka potrzeba. Amerykanie zaproponowali Polsce 2 miliardy dolarów pożyczki na zakup sprzętu wojskowego. Zaoferowali nam sprzedaż najnowszej generacji 96 śmigłowców szturmowych Apache oraz ponad 1700 pocisków rakietowych różnego typu i zasięgu. W Białym Domu omówiono też forsowany przez polskiego prezydenta pomysł zwiększenia wydatków na obronność przez kraje NATO z 2 do 3% PKB. Pieniądze miałyby zostać przeznaczone m.in. na odbudowę przemysłu zbrojeniowego w Europie. Na zakończenie wizyty w USA prezydent Duda odwiedził Fort Stewart w stanie Georgia żołnierzy 3. Dywizji Piechoty Armii Amerykańskiej. Obejrzał tam w akcji śmigłowce Apache i czołgi M1A2 Abrams. Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadza od kwietnia nowy system motywacyjny dla żołnierzy sił powietrznych. To rozwiązanie ma pomóc w zatrzymaniu fali odejść z armii. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na spotkaniu z pilotami w Łasku, że resort obrony przygotuje też całościową reformę systemu motywacyjnego w wojsku.
Dzisiaj zaproponowaliśmy system motywacyjny, który od 1 kwietnia wejdzie w życie. Dla wszystkich, którzy służą w siłach powietrznych, którzy są czy to personelem naziemnym, czy pilotami, czy tutaj w 32 bazie, czy w innych jednostkach sił powietrznych. Ten system motywacyjny na ten rok, ale przygotowujemy się do całościowej zmiany systemu motywacyjnego w kolejnym roku budżetowym. Będziemy pracować nad rozporządzeniem i nad nowelizacją ustawy o obronie ojczyzny.
Aby zatrzymać żołnierzy w armii, resort obrony podnosi też pensje żołnierzy i pracowników cywilnych wojska. Wicepremier Kosiniak-Kamysz przypomniał, że w tym roku uposażenia wojskowych wzrosną od 15 do 25%. Podkreślił, że te działania są skuteczne i dodał, że w marcu do wojska zgłosiło się 1000 chętnych. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski został doradcą ministra obrony narodowej. Wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi będzie doradzał w sprawach dotyczących samorządu terytorialnego. To niezwykłe wyróżnienie, mówi Krzysztof Grabowski.
Mogę reprezentować również w tym gronie właśnie Wielkopolskę, ale również pod kątem właśnie faktu, jak ważny jest nasz region pod względem bezpieczeństwa. Posiadam też doświadczenie w pracy w Wojewódzkim Zespole Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Wielkopolskim, więc chciałbym je również wykorzystać.
Zespół doradców będzie analizował problemy i potrzeby lokalnych społeczności w związku z obecnością wojska na danym terenie. Tematem spotkań doradców wicepremiera będzie też m.in. wsparcie dla samorządów, które objęto aktywnością wojskową. Krzysztof Grabowski pozostaje na stanowisku wicemarszałka województwa. Prokuratura bierze pod lupę remonty poznańskich koszar, dowiedziało się Radio Poznań. W jednostce przy ulicy Bukowskiej mają siedziby m.in. 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy i wysunięte stanowisko dowodzenia 5 Korpusu Armii Amerykańskiej. Zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych prokuratury okręgowej w Poznaniu, pułkownik Bartosz Okoniewski, powiedział nam, że zawiadomienie o podejrzeniu nieprawidłowości zgłosiło Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Prokuratura wszczęła śledztwo o czyn z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest niedopełnienie lub przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, w wyniku czego powstała szkoda. W toku postępowania przesłuchano świadków, zabezpieczono dokumentację przetargową, powołano również biegłych z różnych dziedzin, m.in. zamówień publicznych, budownictwa.
Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Prokuratura nie podaje więcej szczegółów ze względu na dobro śledztwa. Według naszych informacji chodzi o błędy popełnione przy organizacji 3 przetargów przez wojskowych logistyków. Remonty budynków i instalacji elektrycznej za ponad 8 milionów złotych wykonała poznańska spółka Invest House Plus. Służby oceniły, że jednostka mogła wybrać lepsze oferty i dlatego wojsko poniosło straty. Pieniądze na remonty baz pochodzą z Ministerstwa Obrony. Za niedopełnienie obowiązków na szkodę interesu publicznego grozi do 3 lat więzienia.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań. Magazyn Wojskowy.
Trwają największe od lat międzynarodowe manewry Steadfast Defender 24. Częścią natowskich ćwiczeń jest także kończący się polski epizod Dragon 24. Wzięło w nim udział blisko 20 tysięcy żołnierzy, nie tylko z Polski, ale między innymi z Francji, Hiszpanii czy Turcji. Przenieśmy się na chwilę do Orzysza.
Wraz z sojusznikami z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. Do tej pory realizowaliśmy zadania pokonania szerokiej przeszkody wodnej rzeki Wisła i rzeki San.
Mówi dowódca 11. Lubelskiej Dywizji Kawalerii Pancernej generał brygady Piotr Fajkowski.
Następnie pododdziały wykonały marsz na 300 km pojazdami gąsienicowymi po drogach publicznych i w terenie przygodnym, żeby osiągnąć rejon poligonu w Orzyszu.
Manewrom przyglądali się przedstawiciele władz, w tym polski prezydent Andrzej Duda.
Spektakularna przeprawa przez Wisłę, dzisiaj Wisłę bardzo wymagającą, ponad 340 metrów szerokości, ponad 6 metrów głębokości. Rzeczywiście było to bardzo poważne zadanie, ale to jednocześnie pokazuje znakomite przygotowanie i to pokazuje też naszą gotowość do tego, by przemieszczać siły alianckie z zachodu w kierunku wschodnim w odpowiedzi na ewentualny atak, który mógłby nastąpić na państwa NATO.
Ważną częścią ćwiczeń było strzelanie i nie tylko.
Oprócz tego, że żołnierze wykonują zadania taktyczne i ogniowe, ogromnie istotnym elementem tego ćwiczenia jest współpraca międzynarodowa.
Wyjaśnia szef zespołu prasowego ćwiczenia Dragon, major Błażej Łukaszewski.
Bierze w tym ćwiczeniu udział kilka państw na terenie Polski. Są tu m.in. Amerykanie, Brytyjczycy. Tu w przypadku żołnierzy 17. Brygady położony jest nacisk na współpracę z pododdziałem słoweńskim, gdzie żołnierze razem od Międzyrzecza przemieszczają się po Polsce południowej i wschodniej.
Polscy żołnierze mieli okazję porównać się z natowskimi sojusznikami. Dowódca batalionu czołgów z 10. Brygady Kawalerii Pancernej, podpułkownik Michał Fabiszewski, ocenia to tak.
Myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Naprawdę dorównujemy sojusznikom w zakresie zaangażowania żołnierzy przede wszystkim, ich zaradności, bo polski żołnierz myślę, że zawsze wykazywał się właśnie tą zaradnością. Z tą techniką bojową, którą mamy, też nie mam się czego wstydzić.
Koniec Dragona to nie koniec wojskowych manewrów. Do jutra potrwa szkolenie RARUK 24.
Jego celem jest przygotowanie sił i środków skrzydła do realizacji zadań ze wskazanych lotnisk manewru na terytorium RP w ramach połączonej operacji obronnej.
Wyjaśnia oficer prasowa drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego w Poznaniu, kapitan Anna Isel.
Lotniskami manewru, nie będącymi lotniskami stałego bazowania dla samolotów F-16 będą lotniska w Bydgoszczy i Babimoście. Realizacja zadań przez ćwiczący komponent lotniczy z tych lokalizacji nie spowoduje utrudnień w ruchu lotniczym cywilnych statków powietrznych. Zaangażowane pododdziały przećwiczą reakcję stanów osobowych na wszelkiego rodzaju zagrożenia, do jakich może dojść na współczesnym polu walki.
Żołnierzom życzymy owocnych ćwiczeń, a przed nami rocznicowo hymn NATO.
Magazyn wojskowy.
A teraz w naszym programie czas na rozmowę. Łączymy się z byłym żołnierzem, ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa, doktorem nauk wojskowych, Edwardem Pałką z USB Merito Poznań. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Wykłada pan o bezpieczeństwie. Znalazłem taką informację od 1998 roku. Czyli zaczął pan jeszcze przed wejściem Polski do NATO. Czy widzi pan różnicę między tym, co było 25 lat temu, a teraz, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo?
Jako były żołnierz zawodowy, no mam szersze spektrum spojrzenia, dlatego że patrzyłem na NATO z punktu widzenia bycia w Wojsku Polskim, kiedy byliśmy w Układzie Warszawskim i kiedy wchodziliśmy do NATO, a właściwie kiedy najpierw staraliśmy się przez kilka lat o wejście do tego sojuszu, a więc kiedy spoglądam tego punktu widzenia 25 lat, no czasami wydaje się, jakby to było wczoraj, a jednak od tego czasu bardzo wiele się zmieniło.
Co na przykład?
No chociażby środowisko bezpieczeństwa i sam fakt, że to, że jesteśmy członkiem NATO, daje nam, przynajmniej na razie, no dosyć solidne gwarancje, że zagrożenia, które widzimy w tej chwili już w sposób realny na wschodzie, no niejako powodują, że mamy tą ochronę, mamy ten parasol i to można zauważyć nie tylko w stosunku do naszego kraju, ale obecnie, kiedy to mamy wojnę w Ukrainie, kiedy w sposób dosyć nawet taki agresywny swoją postawę prezentują takie małe kraje jak Litwa, Łotwa, Estonia, które by Putin mógł zająć w ciągu kilku dni, jednak tego nie robi. A więc to jest ta gwarancja, że sojusz odstrasza. To jest właśnie ten główny element, o który nam chodzi. No i oczywiście, żeby korzystać z tego, trzeba było też i wielkich zabiegów o charakterze dyplomatycznym, a nawet i tej polskiej krwi, która była przelewana chociażby w Afganistanie, po to, żeby dzisiaj, no też w razie potrzeby, żądać tej pomocy, która no, jest gwarantowana w ramach chociażby artykułu 5 Układu Północnoatlantyckiego.
Pamięta pan, jak wyglądał ten proces przygotowywania się Polski do wejścia do NATO?
Jeśli chodzi o kwestię naszego udziału tutaj lokalnego na etapie przyjmowania Polski do NATO, ważnym elementem były tutaj ćwiczenia, pierwsze ćwiczenia, które były zapoczątkowane w wyniku programu Partnerstwo dla Pokoju i one tuż po zainicjowaniu tego programu, który zaistniał w lipcu 1994 roku, już od 12 do 16 września mieliśmy w Biedrusku pod Poznaniem pierwsze ćwiczenia pod kryptonimem Cooperative Bridge, gdzie uczestniczyły tutaj jednostki 13 państw członkowskich, sojuszu z krajów partnerskich i oczywiście program tych ćwiczeń nie był taki, powiedzmy, intensywny. Tam ćwiczyliśmy elementy operacji pokojowej, ale to był ten pierwszy element tego naszego współdziałania, początek interoperacyjności pomiędzy nami, czyli krajem, który parę lat wcześniej był w sojuszu związanym ze Związkiem Radzieckim, a NATO. I odegrało to dosyć poważną rolę i jeśli chodzi właśnie o tą naszą drogę do NATO, to było to bardzo ważnym elementem związanym właśnie z Poznaniem i z Wielkopolską.
Czyli to, że mamy amerykańskie wojsko w Powidzu i w Poznaniu, samoloty F-16 w Krzesinach i czołgi Abrams na poligonie w Biedrusku, nie byłoby możliwe, gdyby nie wejście do NATO, albo byłoby dużo trudniejsze do osiągnięcia.
Tak. Jeśli chodzi właśnie o sprzęt, który w tej chwili jest, zachodni sprzęt jest w tej chwili testowany, wysyłany na wojnę do Ukrainy. Jest to też dla nas pewna wskazówka, w jakim kierunku mamy iść, czyli dostosować po prostu pewne normatywy w zakresie broni, amunicji, wyposażenia. Teraz będziemy to czynić również w ramach Unii Europejskiej. Chociażby też dlatego, że nie wiemy, jak sytuacja będzie wyglądać po listopadzie bieżącego roku, kiedy to może się zmienić właśnie władza w Stanach Zjednoczonych i ponownie przyjdzie prezydent Trump. Tu są pewne niepokoje i w związku z tym też nowe, szersze spojrzenie z punktu widzenia europejskiego.
Jak widzi pan przyszłość NATO? Do sojuszu dołączyła Szwecja. Czy przed nami wielka, pełnoskalowa wojna z Rosją, czy raczej wyczekiwanie, wspieranie Ukrainy, szukanie kolejnych członków?
Tak, to jest dosyć skomplikowana sprawa, dlatego że z jednej strony możemy mówić o wróżeniu z fusów, natomiast biorąc pod uwagę kwestię stosunku sił pomiędzy Rosją a NATO, jestem przekonany, że Rosja nie jest w stanie w tej chwili skutecznie zaatakować NATO, dlatego że mamy kilka razy większe potencjały. Oczywiście mam tu na myśli broń konwencjonalną przede wszystkim, bo jeżeli byśmy wzięli pod uwagę broń masowego rażenia, a więc jądrową, ale w przypadku potencjalnego użycia broni jądrowej, to mógłby nam grozić globalny Armagedon i należy brać pod uwagę właśnie te potencjały konwencjonalne. Tutaj, jeśli chodzi właśnie o stosunek sił, sił Rosji do państw NATO, tym bardziej, że z punktu widzenia 5 artykułu Układu Waszyngtońskiego, który mówi o tym, że w razie ataku na jedno z państw NATO, wszystkie pozostałe powinny udzielić mu wsparcia. Oczywiście jest też problem, w jaki sposób powinny udzielić, ponieważ no, nie mamy w tej chwili stricte armii natowskiej, która by była w gotowości do działania. Oczywiście mamy te wszystkie komponenty w postaci różnego typu elementów, a więc sił odpowiedzi NATO, szpicy NATO, czy w tej chwili tych wszystkich elementów, które funkcjonują na tak zwanej flance wschodniej. I no, tutaj myślę, że to jest ten element odstraszania, który zdecydowanie no, przeciwstawia się właśnie tym zapędom agresywnym Rosji. Tym bardziej, że w tej chwili, jeśli chodzi o Rosję, no, odpada nam czynnik ideologiczny. Tutaj już nie ma parcia komunizmu na zachód. Tutaj są tylko te apetyty Putina, no, które właściwie sięgają tego, żeby w maksymalny sposób odtworzyć właściwie dawny Związek Radziecki, a wiemy, że nie da się tego zrobić skutecznie i chociażby w tej chwili już poza tym zasięgiem zaczyna być Ukraina. A przynajmniej znaczna jej część.
Miejmy nadzieję, że ten apetyt, o którym pan mówił, apetyt Putina, nie zostanie nigdy zaspokojony. Dziękuję za rozmowę. Dr Edward Pałka, WSB Merito Poznań. Dobrej nocy.
Dziękuję. Dobranoc.
Magazyn Wojskowy.
Tin box, Jesus Christ, it wasn't to know. Like
Obecność w NATO zmienia także środowisko cywilne. Tak jest w Powidzu, gdzie w 33. bazie lotnictwa transportowego pracuje około 1500 lotników i cywili. Stacjonują tam też Amerykanie. Relacja Rafała Muniaka.
Dużo się w Powidzu i wokół Powidza dzieje.
Od kiedy w Powidzu stacjonują też Amerykanie, teren stał się jednym z wielkich placów budowy, gdzie rok temu zakończono największą natowską inwestycję od czasów zimnej wojny, warte 254 miliony euro, magazyny na sprzęt wojskowy, mówił przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego NATO Emmanuel Emelli.
A celem jest wysłanie światu silnego sygnału, że jesteśmy zjednoczeni w naszej determinacji do wzmocnienia naszej wspólnej obrony.
Ale przy okazji korzystają też cywile, bo z polskich funduszy za prawie 190 milionów złotych wybudowano sieć nowych, lepszych i szerszych dróg w powiecie, mówi wicestarosta słupecki Czesław Dykszak.
Tak zwanych dróg ważnych dla obronności kraju. My w ciągu 4 lat prawie 26 kilometrów, przy tym również ścieżki pieszo-rowerowe. Ma służyć również wojsku, bo jest o wzmocnionej wytrzymałości.
Ale najmniejsza w Wielkopolsce gmina chce się rozwijać liczebnie i po to zaczyna budować 3 nowe bloki, mówi Bogdana Rożna, prezes zarządu Simka ZN Zachodni.
Wykonawca będzie mógł zacząć grodzić teren, przygotowywać. Dla osób, które z jednej strony nie mają zdolności kredytowej, żeby kupić mieszkania na wolnym rynku, a z drugiej strony są zbyt bogaci, żeby ubiegać się o mieszkanie komunalne. Inwestycja składa się z 38 mieszkań, ale są to 3 takie kameralne bloki.
Dlaczego Powidz chce zwiększać liczbę stałych mieszkańców, wyjaśnia wójt Jakub Gwit.
Będą miejsca pracy, bo to widzimy, ale też chodzi o to, żeby mieszkańcy byli na naszym terenie. Bardzo nam na tym zależy. Najmniej liczebna gmina w Wielkopolsce, na tym też tracimy pod względem różnych współczynników, też pod względem funkcjonowania szkoły, wysokości subwencji oświatowej. Zależy nam na stałych mieszkańcach, żeby też byli częścią wspólnoty.
Ale skarbem Powidza jest najczystsze w Polsce jezioro, nad które w lecie przyjeżdżają tysiące plażowiczów i żeglarze. O to, by nie wysychało, dba Ministerstwo Środowiska, zapewnia minister Paulina Hennig-Kloska.
Region ku między Koninem i Gnieznem dotknięty największym ubytkiem wody. Ten problem trzeba rozwiązać, odbudowując po 70 latach wydobywania węgla na tym terenie wody podziemne, a co za tym idzie wody powierzchniowe, bo one w rezultacie też się podniosą.
I tym planom w tym roku natura wyjątkowo sprzyja, zapewnia wójt Powidza Jakub Gwit.
Wody przybywa i to od tego najgorszego momentu, czyli gdzieś z końcówki listopada, to już jest prawie 30 centymetrów, lustro wody się podniosło. Tak optymistycznego stanu dawno nie było nad jeziorem powidzkim.
W jednostce wojskowej w Powidzu obok wojsk amerykańskich stacjonują też czasowo wojskowi innych krajów wchodzących w skład NATO. Obok jednostki amerykańskiej powstały też liczne bary, w których można zjeść soczyste hamburgery. Wojskowa ciekawostka, a właściwie kilka ciekawych informacji o NATO. Organizacja powstała nie tylko w kontrze do Sowietów. Pierwszy sekretarz generalny, Lord Hastings Lionel Ismay, powiedział, że sojusz powstał, żeby Rosjan trzymać z daleka Amerykanów przy sobie, a Niemców pod kontrolą. Symbolem NATO było przez pewien czas zwierzę, które teraz słyszymy, czyli jeż. A to po słowach generała Dwighta Eisenhowera. Kraje europejskie powinny przyjąć postawę obronną jeża, spowalniając siły wroga na tyle długo, aby pełne zaangażowanie NATO mogło odwrócić bieg wydarzeń. Choć to sojusz wojskowy, jest w nim państwo bez armii, czyli Islandia. Sojusznicy cenią jednak strategiczne położenie na północnym Atlantyku. To koniec dzisiejszego magazynu. Dziękuję za uwagę. Krzysztof Polasik, do usłyszenia.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.